Szczęść Boże, nazywam się Józef Trzeniaski, jestem doktorem historii, politologiem, publicystą, profesorem w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Mam mówić w 30. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Mam mówić o stanie wojennym jako o zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, a nawet zbrodni ludobójstwa. Mam mówić jako profesjonalny historyk, a jednocześnie świadek historii, którym niewątpliwie byłem. O sobie opowiem na końcu, a najpierw zacznijmy od spraw fundamentalnych. O stanie wojennym jest spora literatura. Można sięgnąć do wielu naprawdę interesujących książek. Czy ukazała się ta najważniejsza książka o stanie wojennym? Bardzo wątpię. W moim przekonaniu pełnej monografii, która by opisała stan wojenny, a dokładnie dekadę, lat 80., dekadę stanu wojennego w Polsce, takiej książki dotąd nie ma i nie było. Jeżeli mogę Państwu coś polecić, to dwie rzeczy. Niewątpliwie najbardziej fundamentalną książką, która ma charakter podręcznika, która ma w sumie prawie 1000 stron, z tego około 200 dotyczy stanu wojennego i dekady stanu wojennego w Polsce, to jest książka profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Andrzeja Leona Sowy. Jak Państwo chcą, proszę sobie zanotować. Andrzej Leon Sowa, Historia polityczna Polski 1944-1991. Ten gruby tom, prawie ma 1000 stron, jest w moim głębokim przekonaniu najbardziej wartościową książką o charakterze podręcznika, który obejmuje najnowszą historię polityczną Polski, w tym także dekadę stanu wojennego. Książka ukazała się zupełnie niedawno, jesienią 2011 roku, wydana w Krakowie przez wydawnictwo literackie. Jeżeli mam Państwo do czegoś innego jeszcze odesłać, zupełnie innego, ale bardzo, bardzo ważnego, to tomik poezji Zbigniewa Herberta, naszego największego poety końca XX wieku. Zbigniew Herbert napisał w stanie wojennym wstrząsający wiersz pod tytułem Raport zblężonego miasta. Ten wiersz jest zarazem tytułem tomiku poezji Zbigniewa Herberta wydanych na emigracji w stanie wojennym. Dzisiaj można to oczywiście dostać legalnie. I w moim przekonaniu to z perspektywy czasu jest coś niesłychanie bardzo ważnego, co dotyczy stanu wojennego w Polsce. Bo napisał to Zbigniew Herbert, nasz największy poeta końca XX wieku, przedwcześnie zmarły, i Raport zblężonego miasta, ten tomik, bardzo, bardzo Państwu polecam, tak samo jak go polecam zawsze moim studentom. Ten wiersz, Raport zblężonego miasta, jest ponadczasowy. On ma znaczenie dzisiaj z perspektywy 30 lat od stanu wojennego w Polsce, być może jeszcze większe niż wtedy. Powiem więcej, to wiersz to poezja o znaczeniu globalnym i ponadnarodowym. W zakończeniu wiersza Zbigniew Herbert pisze: Jeżeli miasto padnie, a ocaleje jeden, on będzie niósł miasto w sobie po drogach wygnania. On będzie miasto. To dotyczy czegoś więcej niż tylko Polska i Polacy. To nieprzypadkowo obok przesłania pana Cogito jest utwór poetycki w języku tłumaczony z języka polskiego najczęściej na inne języki świata. Nie Żałosna Szymborska, nie Czesław Miłosz, nawet nie Juliusz Słowacki, nie Norwid i Mickiewicz, tylko właśnie najczęściej na języki obce na świecie dzisiaj jest tłumaczona poezja Herberta. Dlaczego? Niech Państwo sięgną do tomiku ze stanu wojennego Zbigniew Herbert, raport z oblężonego miasta. Tyle tytułem wstępu. A teraz chciałem powiedzieć o stanie wojennym. Jeżeli miałbym zdefiniować stan wojenny w jednym zdaniu, w postaci definicji, to była to skuteczna próba utrwalenia w Polsce reżimu komunistycznego. Oczywiście w Polsce, która się wtedy nazywała Polska Rzeczpospolita Ludowa, w skrócie PRL, bo nie było to państwo ani suwerenne, ani niepodległe. Nie miało suwerenności w ogóle, a miało tylko pozory niepodległości. Otóż stan wojenny był bez precedensu i właśnie był próbą utrwalenia reżimu totalitarno-komunistycznego w Polsce przy pomocy wojska, ale także utrwalenia w Polsce panowania Rosji sowieckiej, okupanta Rosji, która wtedy nazywała się Związkiem Sowieckim. To była główna motywacja wprowadzenia w Polsce stanu wojennego w nocy z 12 na 13 grudnia, z soboty na niedzielę 1981 roku, 30 lat temu. Data, a nawet godzina wprowadzenia w Polsce stanu wojennego są niesłychanie ważne. Oto stan wojenny został wprowadzony w Polsce w nocy z soboty na niedzielę, w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku, wtedy, kiedy ludzie, Polacy są najbardziej bezbronni, nie tylko zresztą Polacy. W środku nocy ludzie śpią. To właśnie wtedy jesteśmy najbardziej bezbronni. Jesteśmy bez butów, jesteśmy bez ubrania, jesteśmy także bez świadomości, bo śpimy. Małe dziecko tuli się do lalki albo do misia, a my się tulimy do poduszki albo kogoś bliskiego obok nas. W dodatku są takie dwa dni w tygodniu, takie dwie noce w tygodniu, kiedy ludzie są jeszcze bardziej bezbronni niż w inne dni. To właśnie w nocy z piątku na sobotę albo z soboty na niedzielę, bo wiemy, że można się wyspać, nie spieszymy się nigdzie ani do pracy, że jest święta niedziela. I wtedy, kiedy Polacy byli najbardziej bezbronnym, komuniści napadli na Polskę, na naród polski i zrobili to na rozkaz z Moskwy, o czym za chwilę będę mówił. To nie jest przypadkowe, że właśnie wtedy. Proszę zobaczyć, Hitler napadł na Polskę o 4 nad ranem we wrześniu 1939 roku. Stalin 17 września napadł na Polskę o 14:30 też w nocy. I Jaruzelski napadł na naród polski także w nocy z 12 na 13 grudnia, z soboty na niedzielę, w weekend, wtedy, kiedy ludzie są najbardziej bezbronni i śpią. Hunta skomunizowanych, sowietyzowanych, a nawet zrusyfikowanych na służbie Moskwy generałów, takich jak Wojciech Jaruzelski, Czesław Kiszczak, Józef Baryła, Florian Siwicki, Tadeusz Tuczapski i inni sługosi Rosji wprowadzili w Polsce stan wojenny. Było to bez precedensu. Chciałem zwrócić uwagę na to, że nigdzie w Europie, ani wcześniej, ani później, naród nie został napadnięty przez własne wojsko. A tutaj coś takiego miało miejsce. Co więcej, Jaruzelski twierdził, że cała ta operacja to jest mniejsze zło. Ta teoria mniejszego zła pojawiła się dopiero kilka lat po wprowadzeniu stanu wojennego. Wtedy Jaruzelski w swoim słynnym przemówieniu 13 grudnia mówił, że Polsce grozi wojna domowa i on chce tej wojnie domowej zapobiec. To była manipulacja, to było fałszerstwo. Jaka wojna domowa? Kto z kim miał się bić, kiedy tylko jedna strona miała broń, tylko jedna strona była uzbrojona w czołgi, w transportery opancerzone, w helikoptery bojowe, w ostrą bojową amunicję, w hełmy, w pistolety maszynowe Kałasznikowa. Druga strona nie miała w ogóle broni. O jakiej wojnie domowej mówił Jaruzelski? To było oczywiście komunistyczne kłamstwo i trzeba powiedzieć wprost. Komuniści wypowiedzieli wojnę własnemu narodowi. Bardzo ważne jest z historycznego i z prawnego punktu widzenia sprecyzowanie pojęcia stanu wojennego, a więc nie była to wojna, to był stan wojenny. Wojna jest tylko wtedy, kiedy są dwie uzbrojone strony, kiedy jest dwóch uzbrojonych przeciwników. A tutaj z jednej strony były czołgi, broń maszynowa, helikoptery bojowe, gazy łzawiące, a z drugiej strony był naród uzbrojony tylko w ideę solidarności, w słowo i wiarę, walczący o wolność Polski i o godność zwyczajnego człowieka. To był stan wojenny. Gdyby druga strona była uzbrojona, moglibyśmy mówić o wojnie, ale to nie była wojna, to był stan wojenny. Decyzja o wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego zapadła w Moskwie. Rozkazy otrzymał Wojciech Jaruzelski 8 kwietnia 1981 roku. I wtedy, 8 kwietnia 1981 roku, zapadła decyzja o wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego bez względu na okoliczności. 8 kwietnia nastąpiło spotkanie, supertajne spotkanie, o którym nawet dzisiaj niektórzy historycy nie wiedzą albo nie piszą. Tak na marginesie mamy ludzi złej woli, ale mamy także historyków złej woli, albo nawet woli najgorszej. To znaczy, to są tacy historycy, którzy znają prawdę, a manipulują tą prawdą, albo pomijają fakty niewygodne. Dlatego nazywam ich historykami złej woli. Wielu z nich nie uwzględnia w swoich opracowaniach dotyczących stanu wojennego w ogóle supertajnego spotkania w Brześciu nad Bugiem, spotkania, w którym z jednej strony brali udział Wojciech Jaruzelski, wtedy już premier, minister obrony narodowej i członek biura politycznego, a razem z nim Stanisław Kania, niegdyś szef bezpieki, a w tym momencie pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej, którą była Polska Zjednoczona Partia Robotnicza PZPR. Zostali oni do Brześcia, dolecieli z Warszawy specjalnym wojskowym samolotem, nie polskim, tylko sowieckim. Na lotnisku Okęcie po Kryjomu odprowadzali ich dowódca Układu Warszawskiego, sowiecki marszałek Wiktor Kulikow, przewidywany na dowódcę operacji rozpoczynającej III wojnę światową w tajnych planach sowieckich, i drugi, który go odprowadzał do sowieckiego samolotu transportowego na lotnisku Okęcie w Warszawie, to był generał armii Anatolij Gribkow, i obaj, Kania i Jaruzelski, zostali osobiście doprowadzeni do tego samolotu. Kulikow i Gribkow zostali w Warszawie na swoich punktach dowodzenia w Rembertowie pod Warszawą. Natomiast Jaruzelski i Kania polecieli do Brześcia sowieckim wojskowym samolotem. Było to, powtarzam, 8 kwietnia 1981 roku. Na lotnisku w Brześciu zostali odebrani przez oficerów sowieckiego KGB i GRU i dowiezieni do specjalnej jednostki wojskowej sowieckiej w Brześciu, właściwie nieopodal Brześcia, 6 kilometrów od granicy z Polską. I tam w specjalnym wagonie kolejowym, specjalnej luksusowej salonce czekali na nich wysłannicy z Kremla. Byli to członek politbiura na Kremlu, prawa ręka Breżniewa, minister obrony Związku Sowieckiego Dmitrij Ustinow. Drugi przedstawiciel Kremla to był generał armii Jurij Andropow, szef tajnej policji politycznej KGB, Andropow, który później został sekretarzem generalnym Partii Komunistycznej Bolszewików i następcą Breżniewa. I oto w czwórkę spotkali się dwaj Polacy, Stanisław Kania i Wojciech Jaruzelski, a z drugiej strony Andropow i Ustinow. Ci dwaj ostatni przekazali rozkazy prosto od Breżniewa z Kremla. W Polsce ma zostać wprowadzony stan wojenny i macie podpisać tutaj przy nas dokumenty o wprowadzeniu stanu wojennego. Jaruzelski i Kania początkowo się wzbraniali, a potem wykonali polecenie. Co więcej, wtedy, w czasie tej długiej nocnej rozmowy z 8 na 9 kwietnia 1981 roku, tuż po sowieckiej stronie granicy sowiecko-polskiej w Brześciu, na terenie sowieckiej jednostki, Jaruzelski domagał się od swoich sowieckich zwierzchników, bo to byli zwierzchnicy, skoro mu przywieźli rozkazy, aby, jeżeli ma być w Polsce wprowadzony stan wojenny, i to w ciągu kilku tygodni, aby pomogła w tym Armia Czerwona, a dokładnie dywizje Armii Czerwonej, żeby wspomagały go, gdyby się operacja wprowadzenia stanu wojennego w Polsce nie udała. Obaj Rosjanie, Ustinow i Andropow, zdecydowanie, ale to zdecydowanie odmówili. Skąd wiemy o tym? Oto zachowały się stenogramy. I to nie byle jakie, bo sowieckiego biura politycznego. Do tych stenogramów, które ujawnił po upadku Związku Sowieckiego prezydent Borys Jelcyn, dołączony jest stenogram właśnie z tego spotkania, o którym opowiadam, ze spotkania 8 kwietnia 1981 roku w Brześciu nad Bugiem. I Rosjanie powiedzieli Jaruzelskiemu i Kani, że muszą wprowadzić w Polsce stan wojenny, wojenno je położenie. Własnymi rękami, na własne ryzyko, na własną odpowiedzialność, ale na rozkaz Moskwy. I wtedy Jaruzelski wymógł tylko tyle, że potrzebuje czasu, najlepiej parę miesięcy, i że wprowadzi w Polsce, jeżeli Rosjanie mu nie chcą użyczyć od 250 do pół miliona soldatów sowieckich, to on musi czekać aż do zimy, a dokładniej do pierwszego weekendu, kiedy będzie w Polsce mróz poniżej 10 stopni i kiedy będą obfite opady śniegu, tak powiedział Jaruzelski. I tak właśnie zrobiono. Ogólny rozkaz wprowadzenia stanu wojennego nadszedł z Moskwy. Szczegóły dopracowali Polacy. Jaruzelski, Kiszczak i inni generałowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, o czym zaraz będę mówił. Przy dowództwie wojsk lotniczych w Polsce, przy ulicy Żwirki Wigury w Warszawie, istniało Wojskowe Biuro Prognoz Meteorologicznych. I otóż to biuro otrzymało od Jaruzelskiego i od generała Kiszczaka szczegółowe rozkazy, aby informować, jakie są długoterminowe prognozy pogody w Polsce. Takie rzeczy robiło się niegdyś, robi się nadal dzisiaj, tylko dzisiaj one są jawne, w każdej telewizji możemy się o tym dowiedzieć. Z wyprzedzeniem na kilka miesięcy, jaka będzie zima, jakie będzie lato, jaki będzie następny rok. To są prognozy. I oto była prognoza na sam początek grudnia, że 5 i 6 grudnia w weekend 1981 roku będzie w Polsce mróz i opady śniegu. Tymczasem okazało się, że bezpośrednio przed, na kilka dni przed tą datą, że mróz będzie lekki, nie większy niż minus 2, minus 3, a opadów śniegu w ogóle nie będzie, tylko będą opady śniegu z deszczem. Natomiast tydzień później, w nocy z 12 na 13 grudnia, będzie rzeczywiście mróz poniżej 10-15 stopni w całej Polsce i obfite opady śniegu. I wtedy podjęto decyzję, że stan wojenny ma być wprowadzony właśnie w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Ale decyzja została podjęta pół roku wcześniej, 8 kwietnia 1981 roku w Brześciu nad Bugiem po sowieckiej stronie granicy. Tę datę warto zapamiętać, bo w przeciwieństwie do 13 grudnia, która jest powszechnie znana, data, kiedy podjęto decyzję o wprowadzeniu zbrodniczego stanu wojennego, jest stosunkowo mało znana albo prawie wcale nieznana. Trzeba powiedzieć, dlaczego Rosjanie nie chcieli w Polsce interwencji militarnej. Oto Rosjanie w Polsce nigdy nie dokonali żadnej interwencji militarnej. Co innego interwencja polityczna, a co innego interwencja militarna. Militarną interwencję Rosjanie przeprowadzili w 1953 roku, 17 czerwca 1953 roku, na ulicach Berlina, Lipska, Drezna i innych miast Niemieckiej Republiki Demokratycznej, kiedy w Niemczech wybuchło powstanie Niemców w NRD przeciwko okupacji sowieckiej. Wtedy oni to spacyfikowali przy użyciu półmilionowej armii czerwonej, przy użyciu czołgów i strzelania z broni maszynowej. I w Niemczech, dzisiaj w Republice Federalnej, to jest święto, bo wtedy to było powstanie stłumione przez Armię Czerwoną. W 1956 roku, w listopadzie 1956 roku, rząd węgierski, skądinąd rząd komunistyczny przecież, na czele którego stał premier Imre Nagy, i armia węgierska, na której czele stał bohaterski generał Paul Malater, stanęła po stronie własnego narodu, po stronie Węgrów i opowiedzieli się za zniesieniem okupacji sowieckiej. I wtedy Armia Czerwona najechała Węgry, krwawo spacyfikowała Budapeszt, zginęło kilkadziesiąt tysięcy ludzi na ulicach Budapesztu i innych miast węgierskich. Cały rząd węgierski, armia węgierska, generałowie węgierscy stanęli po stronie narodu, zapłacili za to straszną cenę. Paul Malater i premier Imre Nagy zostali przez Rosjan rozstrzelani. W 1968 roku, w sierpniu 1968 roku, w czasie tzw. praskiej wiosny, na terytorium Czech i Słowacji wtargnęły wojska Układu Warszawskiego. Półmilionowa armia sowiecka z czołgami, z helikopterami bojowymi i wspomagające je niestety oddziały Ludowego Wojska Polskiego z generałem Wojciechem Jaruzelskim. I przy pomocy siły zbrojnej spacyfikowali praską wiosnę zryw powstańczy Czechów i Słowaków. Tak to wyglądało w innych krajach. Tam nawet komuniści stawali po stronie własnego narodu. W Polsce było inaczej. Tylko w Polsce siły komunistyczne były na tyle silne, a wpływy Rosji na tyle głębokie, sięgające czasów Targowicy w XVIII wieku, że wystarczyło komunistom sił na to, żeby spacyfikować przy pomocy czołgów i wojska i milicji powstanie poznańskie w czerwcu 1956 roku. Komuniści byli na tyle silni w Polsce, że spacyfikowali zryw studentów w marcu 1968 roku. A potem na Wybrzeżu, w Gdańsku, w Gdyni, w Szczecinie, w Elblągu, w Słupsku, na rozkaz Gomułki, Jaruzelski dokonał krwawej masakry mieszkańców Wybrzeża, społeczeństwa Wybrzeża. Tam nie było żołnierzy sowieckich. I wreszcie w 1976 roku, w czasie tak zwanych wypadków, nie były to żadne wypadki oczywiście, tylko tłuczenie bezbronnych ludzi w Ursusie, pod Warszawą, w Płocku, we Wrocławiu, w Radomiu zwłaszcza, w innych miastach też, komuniści spacyfikowali kolejny zryw Polaków. I wreszcie w stanie wojennym Jaruzelski na czele podległych sobie sił doskonale sobie poradził. To pokazuje paradoksalnie coś niesłychanego, że w Polsce, gdzie walka o wolność z Rosją, gdzie walka o godność ludzi, gdzie walka o niepodległość Polski ma swoje głębokie tradycje sięgające czasów Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego w czasie Konfederacji Barskiej. Oto w Polsce równolegle do tego wpływy rosyjskie, sowieckie, komunistyczne były tak ogromne, że komuniści polscy sobie potrafili poradzić z własnym narodem przez 4 lat sami, bez interwencji militarnej armii sowieckiej. O tym zawsze warto pamiętać. A także, jeżeli mówimy o sytuacji w grudniu 1981 roku, to trzeba pamiętać, że Rosjanie byli wtedy uwikłani w wojnę w Afganistanie, którą to wojnę przegrywali. A co ważniejsze, Sowieci planowali rozpętanie III wojny światowej, a dokładnie zdobycie Europy. Sowieccy marszałkowie, wspomniany już Wiktor Kulikow, także Nikołaj Ogarkow, Dmitrij Ustinow, Siergiej Achromiejew, na polecenie Brażniewa i Biura Politycznego zaplanowali 3 warianty operacji zdobycia Europy w ciągu 12 do 18 dni. Jakby się dało to bez wybuchu wojny, a jakby się dało to z wybuchem wojny i z użyciem broni atomowych. I dla nich powstanie Solidarności w Polsce to była jakaś drobna przeszkoda w drodze do tych planów. I oni się stanem wojennym w Polsce w ogóle nie chcieli zajmować. To powierzyli właśnie Jaruzelskiemu. Jeżeli mówimy o tym, czy Rosjanie chcieli do Polski wchodzić, czy nie wchodzić, i cała debata jest na ten temat, to też warto pamiętać, że w Polsce stacjonowała tak zwana Północna Grupa Wojsk Sowieckich, która w różnych okresach miała od 700 tysięcy do 100 tysięcy żołnierzy. W tym momencie, o którym opowiadam Państwu, czyli w grudniu 1981 roku, w Polsce stacjonowało blisko 150 tysięcy soldatów Armii Czerwonej. Znajdowali się w różnych miejscach Polski, między innymi w Warszawie. Jak się jedzie do Rembertowa, Rembertów to jest oczywiście Warszawa, to po prawej stronie jest taki długi mur, dzisiaj tam jest też jednostka wojskowa, tylko Polska na szczęście. Tam stacjonowała brygada specnazu, 6,5 tysiąca najlepszych komandosów sowieckich, którzy byli w stanie w ciągu 2-3 godzin opanować całą stolicę Polski, Warszawę. Takie mieli plany. Właśnie tam za tym murem była kwatera, polska kwatera marszałka Wiktora Kulikowa, dowódcy Układu Warszawskiego. A dowództwo całej północnej grupy wojsk sowieckich znajdowało się w Legnicy na Dolnym Śląsku. I Rosjanie nie potrzebowali do Polski wchodzić, bo oni w niej byli. Jaruzelski brudną robotę, krwawą robotę wykonał za nich. Już pod koniec lat 80., inaczej, na początku lat 90. ukazały się w Moskwie pamiętniki Wiaczesława Mołotowa. Przypomnę, Wiaczesław Mołotow był wieloletnim członkiem biura politycznego, prawą ręką Stalina, premierem rządu rosyjskiego i ministrem spraw zagranicznych, który podpisał osławiony układ Ribbentrop-Mołotow na Kremlu w Moskwie 23 sierpnia 1939 roku. To był tak zwany czwarty rozbiór Polski. I oto w tych swoich pamiętnikach Mołotow, który dożył prawie 100 lat, chyba tam 96 czy 97 lat żył, otóż w tych swoich pamiętnikach pisze, że pod koniec życia nas, komunistów, spotkało wielkie szczęście, bo pojawiło się dwóch wybitnych ludzi. Jeden to Jurij Andropow, szef KGB, a drugi to polski generał Jaruzelski. I Mołotow w swoich pamiętnikach nie może się nachwalić Jaruzelskiego. I pisze między innymi tak, to jest cytat: bolszewików było wśród Polaków niewielu. Jaruzelski nas wyręczył. Powtórzę to zdanie, bo to jest dla Jaruzelskiego pocałunek śmierci, bo to mówi nie byle kto, tylko Wiaczesław Mołotow, współsygnatariusz czwartego rozbioru Polski z 23 sierpnia 1939 roku. To jest fragment jego wspomnień, wydanych w Moskwie. Mołotow pisze tak: bolszewików było wśród Polaków niewielu, Jaruzelski nas wyręczył. Bardzo bym chciał, żeby Państwo to zapamiętali, bo to jest niesłychanie ważne, to jest klucz do zrozumienia, czym był stan wojenny, że to była operacja pod kryptonimem Mniejsze Zło na polecenie z Moskwy, które wykonał Wojciech Jaruzelski i inni targowiczanie, zdrajcy, renegaci narodu polskiego, targowiczanie XX wieku. jeżeli mamy określić jakieś daty, to stan wojenny rozpoczął się 13 grudnia 1981 roku, a zakończył się formalnie 22 lipca 1983 roku. Notabene warto przypomnieć, że zakończenie stanu wojennego w Polsce wymusił na Jaruzelskim Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie swojej wizyty w Polsce w 1983 roku. Jan Paweł II w sposób absolutnie zdeterminowany oświadczył, że do Polski nie przyjedzie albo że wezwie cały naród do oporu, jeżeli w Polsce będzie nadal stan wojenny. Jaruzelski obiecał to Ojcu Świętemu i rzeczywiście formalnie stan wojenny przestał istnieć 22 lipca 1983 roku. Ale tylko formalnie, tylko oficjalnie. Stan wojenny faktycznie przetrwał aż do obrad Okrągłego Stołu, a nawet do wyborów 4 czerwca 1989 roku. Warto przypomnieć, że mimo że nie było stanu wojennego, to w więzieniach nadal siedziały tysiące więźniów politycznych i więźniów sumienia. Ja na przykład siedziałem aż do grudnia 1989 roku. Wypuścili mnie na samą Wigilię 22 grudnia 1989 roku z zakładu karnego w Barczewie. Warto przypomnieć, że ksiądz Jerzy Popiełuszko został zamordowany nie w stanie wojennym, tylko został zamordowany już prawie półtora roku po stanie wojennym, czyli pod koniec października 1984 roku. Warto przypomnieć, że cenzura nadal działała, że komuniści nadal rządzili i stan wojenny był formalnie zniesiony, natomiast represje wobec narodu polskiego trwały nadal. Także nie można mówić o zakończeniu stanu wojennego 22 lipca 1983, tylko trzeba mówić o tym, że ten stan wojenny trwał do samego końca rządów komunistycznych w Polsce, tylko się nie nazywał stanem wojennym. Komuniści w tym byli znakomici, a znakomicie zacierali ślady albo wprowadzali manipulacje, ale to zacieranie śladów przez komunistów w ogóle, a Wojciecha Jaruzelskiego, jest niesłychane. Chciałbym wrócić do tej strasznej daty 13 grudnia 1981 roku. Wtedy wprowadzono represje przeciwko własnemu narodowi, bo to była, jak określił to później pułkownik Ryszard Kukliński w słynnym wywiadzie dla Kultury Paryskiej, była to wojna z własnym narodem. Oto wzorem hitlerowców z okresu okupacji generał Jaruzelski wprowadził w Polsce godzinę milicyjną, początkowo od 21 do 6 rano, potem ją skrócono od 22 do 5 rano. Wzorował się na hitlerowskim okupancie Polski. Zamiast godziny policyjnej wprowadził godzinę milicyjną. Zakazano jakichkolwiek wyjazdów za granicę. Zakazano poruszania się między poszczególnymi województwami. Żeby wyjechać na przykład z Poznania do Warszawy albo z Katowic do Krakowa, trzeba było mieć zgodę komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej. Aresztowano w sumie 27 tysięcy ludzi, działaczy Solidarności, którzy walczyli o niepodległą Polskę. Wprowadzono kartki na podstawowe artykuły niezbędne człowiekowi do egzystencji. Były to cukier, wędliny, mięso, kasza, ryż, proszek do prania, benzyna, mięso, wędliny, kawa, a nawet wódka. Niektórzy, którzy mówili o Jaruzelskim, że jest inteligentny, niegłupi, pochodzi z dobrej rodziny katolickiej, byli zszokowani, że w takim kraju jak Polska można było wprowadzić kartki na wódkę, że nawet wprowadzić prohibicję, że nawet Niemcy w czasie okupacji zdawali sobie sprawę, że Polacy będą pędzili bimber i nie potrafili sobie z tym poradzić. A Jaruzelski wprowadził. Czymś niesłychanie drastycznym, czymś, co było bez precedensu w historii Europy, cywilizowanych państw, było wyłączenie wszystkich telefonów w Polsce. Totalne wyłączenie. Pozostawiono tylko linie wojskowe, linie ubeckie, milicyjne i wojskowe, a także sieć telefoniczną, którą mieli w Polsce Rosjanie. Wyłączono wszystkie telefony w mieszkaniach prywatnych, w szkołach, w zakładach pracy, w biurach, w urzędach, nawet w ministerstwach. Wszędzie zostały wyłączone telefony na prawie 2 miesiące. Było rzeczą bez precedensu w skali światowej, żeby wyłączyć telefony w służbie zdrowia, w szpitalach, w przychodniach, a nawet w pogotowiach ratunkowych. Tego nie zrobili nawet hitlerowcy w czasie wojny, a generał Jaruzelski to zrobił. Proszę pamiętać, że nie było wtedy telefonów komórkowych. Polacy mieli być sparaliżowani, ubezwłasnowolnieni, bez jakichkolwiek środków komunikowania się. Jest taka książka opracowana przez grupę lekarzy, głównie statystyków, którzy w sposób absolutnie naukowy dokonali analizy konsekwencji wyłączenia telefonów w pogotowiu ratunkowym i w szpitalach. I twierdzą, że ofiarą tego zbrodniczego, ludobójczego działania generałów Wrony, czyli Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, jak oni sami siebie nazywali, było od 1500 do 2300 zmarłych, najsłabszych, chorych ludzi w całej Polsce. Oto ktoś, kto miał zawał serca, wylew krwi do mózgu, ciężko chore dzieci, kobiety w ostatnich godzinach ciąży albo z komplikacjami, ktoś, kto miał atak nerek, krótko mówiąc, ci najsłabsi, padli ofiarą wyłączonych telefonów. W szpitalach i w pogotowiu telefony nie działały. Nie można było wezwać nie tylko pogotowia, ale nawet taksówki. A jednocześnie była straszna godzina milicyjna, gdzie wojsko i ZOMO miały prawo strzelać do ludzi, którzy pojawili na ulicy po godzinie 21 i nikogo nie obchodziło, że oni idą ratować osobę najbliższą na pogotowie. To był dla niektórych ludzi wyrok, ale Jaruzelski się nie przejmował. Trzeba było zrobić tak, żeby zadowolić swoich mocodawców na Kremlu i ratować w Polsce reżim komunistyczny. Jeżeli oglądamy różne filmy z czasów okupacji, na przykład w tej chwili Czas Honoru, albo Pianistę Polańskiego, albo Kanał, albo inne filmy wojenne, to widzimy wszędzie, że w czasie okupacji w Warszawie i w innych miastach normalnie funkcjonują telefony, że gestapo, hitlerowcy nie wyłączyli telefonów, chociaż mogli. Jak było powstanie warszawskie, też telefony działały. Jak nie działały, to na skutek uszkodzenia przez pocisk jakiegoś kabla i to wtedy albo powstańcy, albo Niemcy ten kabel łączyli. A generał nawet hitlerowcy się nie zdecydowali, żeby totalnie wyłączyć wszystkie telefony, zwłaszcza w szpitalach. A Jaruzelski się zdecydował, ze strasznymi konsekwencjami dla narodu polskiego. Chciałem wrócić do nazwy tej instytucji, która się nazywała Wrona. Żaden z tych generałów zrusyfikowanych na służbie Kremlowi chyba nie zadał sobie trudu, kiedy określili tą juntę jako Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. Otóż ani Jaruzelski, ani Siwicki, ani Kiszczak, ani Baryła, żaden z nich nie zdał sobie trudu, żeby sobie długopisem na kartce napisać skrót tej instytucji, WRON. Było oczywiste, że Polacy będą nazywali to Wroną, ale Jaruzelski chyba tego nie przewidział. Wrona to jest okropne, wstrętne ptaszysko. Dla Polaków jakimś takim ptakiem, najbardziej dumnym, z czego jesteśmy dumni, to jest orzeł, nasze godło narodowe. I dlatego wtedy pojawił się ten wierszyk, krótki, prosty, oczywisty, Wrona orła nie pokona. Ale proszę zobaczyć, nawet sikorka, nawet wróbelek, nawet bociany i skowronki, które przylatują na wiosnę, to są jakieś miłe ptaki. Dokarmiamy wróble albo gołębie. Nikomu z nas nie przyjdzie, żeby dokarmiać chlebem wrony. Wrony są najbardziej znienawidzone i najbardziej ohydne. Czarne, wstrętne. Szeromski napisał tą słynną nowelę, opowiadanie, rozdziabią nas kruki wrony. I oto takie wrony pojawiły się 13 grudnia 1981 roku. to byli zrusyfikowani, sowietyzowani generałowie Ludowego Wojska Polskiego. I oni utworzyli tę wronę, w której znajdowało się dwudziestu kilku najbardziej wiernych Moskwie generałów z Jaruzelskim na czele i im podlegał Sejm, rząd, Rada Państwa, wszystkie, Komitet Centralny Partii PZPR, wszystkie instytucje podlegały właśnie tej wronie. Jaruzelski był jedynym dyktatorem w historii Polski. Nigdy wcześniej, ani później, nie było w Polsce dyktatora. Nikt takiej władzy przez 10 lat jak Jaruzelski nie miał. Jaruzelski był jednocześnie przewodniczącym wrony, premierem rządu polskiego, pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej PZPR, ministrem obrony narodowej, przewodniczącym Rady Państwa i przewodniczącym Komitetu Obrony Kraju. Nikt nie miał takiej dyktatorskiej władzy jak Jaruzelski. I on tą władzę wykorzystał przez 10 lat w sposób tak skuteczny, że cofnęliśmy się historycznie i gospodarczo, ekonomicznie o 15 lat. Niektórzy ekonomiści mówią, że o lat 25. To są przekreślone szanse Polski, jakie mieliśmy, i społeczne, i polityczne, także ekonomiczne. Jaruzelski już po zakończeniu stanu wojennego otrzymał na Kremlu najwyższe sowieckie odznaczenie, takie, jakiego nie otrzymał w historii żaden Polak. W listopadzie 1984 roku, w rocznicę rewolucji październikowej, następca Breżniewa i Andropowa, generalny sekretarz Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, bolszewików, Konstantin Czernienko, w obecności całego politbiura na Kremlu w słynnej sali władimirowskiej odznaczył Wojciecha Jaruzelskiego platynowo-złotym orderem Lenina. To było najwyższe sowieckie odznaczenie, nadawane wyjątkowo rzadko, a żaden Polak w historii tego odznaczenia nie otrzymał. Tak władcy Kremla nagrodzili swojego wiernego sługę Wojciecha Jaruzelskiego. Z tego co wiadomo, Jaruzelski nigdy tego orderu nie oddał i jest z niego bardzo dumny. Otrzymał go za spacyfikowanie własnego narodu w imię imperialnych interesów Kremla. Jeżeli jesteśmy ciągle przy tym wątku, że stan wojenny był wprowadzony na żądanie Rosjan, i Jaruzelski ten rozkaz wykonał, to proszę zwrócić uwagę na tą teorię, na tą doktrynę, na tą filozofię mniejszego zła, której autorem jest Wojciech Jaruzelski, ale także inni komuniści, na przykład Mieczysław Rakowski albo Wojciech Górnicki, ale także ich następcy w Gazecie Wyborczej. Adam Michnik bardzo chętnie operował tym pojęciem mniejsze zło i był głównym obrońcą Wojciecha Jaruzelskiego po 1989 roku. Tymczasem zło jest zawsze złem. W dekalogu nie istnieje pojęcie mniejszego zła. Istnieje zło, istnieje grzech. Każdy grzech jest złem, aczkolwiek nie każde zło jest grzechem. Ale chciałem tutaj się zatrzymać nad tym, co Jaruzelski i jego zwolennicy mówią po dzień dzisiejszy na temat mniejszego zła. Oto tym mniejszym złem było, że Rosjanie do Polski nie wkroczyli, że półmilionowa armia soldatów sowieckich do Polski nie wkroczyła, a mogła wkroczyć. To nie jest prawda. Oni, jak powiedziałem, nie musieli do Polski wkraczać, bo oni w Polsce byli obecni. Północna grupa wojsk sowieckich w Polsce to było wtedy ponad 10 dywizji wojska. To były dywizje skadrowane, ale tym bardziej były to dywizje doskonałe. Gdyby mieli do Polski wkroczyć, to proszę Państwa, nie wiem, czy dla księdza Jerzego Popiełuszki byłoby jakąkolwiek pociechą, że mordowali go sowieccy oficerowie KGB, a nie oficerowie polskiej bezpieki. Że był torturowany przez polskich oficerów, renegatów na służbie Moskwy, przez kapitana Piotrowskiego i dwóch poruczników polskiego MSW. Że to oni go torturowali, tłukli pałką po głowie, kiedy miał związane ręce, kiedy go wypchnęli do worka z kamieniami i żywcem utopili w Wiśle, w lodowatej wodzie. To jest mniejsze zło, gdyby go w taki sposób zamordowali ruscy sołdaci? A proszę pomyśleć, jaką pociechą dla mordowanych górników z kopalni Wujek w Katowicach byłoby, gdyby strzelali do nich z czołgów żołnierze nie polscy, tylko sołdaci rosyjscy. Na czołgach zamiast białego orła byłaby czerwona gwiazda z sierpem i młotem. To jest mniejsze zło? To jest manipulacja? To jest hipokryzja? To jest fałsz? To jest sprzeczne z prawdą i głęboko niemoralne. W ogóle używanie tego określenia mniejsze zło. Nie było mniejszego zła. To po prostu było zło. Bo stan wojenny był wymierzony w Polskę, w Polaków i w cały naród polski. Wspomniałem o kopalni Wujek w Katowicach. Trzeba o tym koniecznie powiedzieć, bo to miejsce jest szczególne. Tam, gdzie dzisiaj jest krzyż, przy tym słynnym murze z kopalni Wujek, doszło do wydarzeń tragicznych, dramatycznych i jednoznacznych. Nigdzie w całej Polsce nie było tak jednoznacznie sugestywne, że generał Jaruzelski wystąpił przeciwko własnemu narodowi. Oto kopalnia Wujek została wybrana do eksterminacji, a górnicy z kopalni Wujek w Katowicach zostali wybrani na egzekucję już dużo wcześniej przed stanem wojennym. Dzisiaj o tym wiemy. Proszę Państwa, generał Kiszczak, prawa ręka generała Jaruzelskiego, generał Czesław Kiszczak, zdrajca, renegat na służbie Związku Sowieckiego od 1945 roku. Wiemy o tym doskonale. Szef polskiej bezpieki, a wcześniej szef bezpieki wojskowej, zbrodniczej informacji wojskowej. Kiszczak był zdrajcą narodu, być może jeszcze gorszym niż Wojciech Jaruzelski, a jego powiązania z Moskwą jeszcze silniejsze. I oto generał Czesław Kiszczak, minister spraw wewnętrznych, wszechwładny minister spraw wewnętrznych, wydał polecenie, aby jeszcze na kilka tygodni przed stanem wojennym, aby wytypować zakłady pracy, gdzie ma nastąpić, gdzie w razie czego może nastąpić egzekucja robotników, czy w przypadku kopalni górników. Wypadło na kopalnię Wujek. Po pierwsze, znajdowała się na terenie Śląska, na terenie Górnego Śląska. Śląsk był, to województwo śląskie, katowickie było najbardziej ludnym województwem w Polsce. Po drugie, trzeba było wytypować jakiś duży zakład pracy, żeby było kilkanaście tysięcy robotników. Kopalnia Wujek wypełniała i to kryterium, bo zatrudniała kilkanaście tysięcy górników na trzy zmiany. Wreszcie to musiała być nie tylko duża kopalnia, ale to musiała być taka kopalnia, która się znajdowała w Katowicach, a najlepiej w sercu Katowic. Bo gdyby to było w Rybniku, w Chorzowie, w Zabrzu, w Bytomiu, w Jaworznie, no to to nie były Katowice jednak, a Katowice były stolicą województwa. Chodziło o to, żeby zastraszyć wszystkich. Skoro nie można wszystkich pozabijać i wszystkich uwięzić, to przynajmniej tak, żeby zastraszyć wszystkich. I wytypowano kopalnię Wujek w Katowicach, która się znajduje od centrum Katowic, może 10 minut, może 12 minut. Wszystko było jak na dłoni. I przeciwko górnikom z kopalni Wujek, którzy rozpoczęli strajk w nocy z 12 na 13 grudnia. Pierwsza zmiana zaczęła strajkować, a potem do nich doszła poranna zmiana, która przyszła na 6 rano 13 grudnia. I otóż ci górnicy się zamknęli w tej kopalni Wujek. Właściwie cały dzień się spowiadali, modlili, odprawiana były msze jedna po drugiej i walczyli o wolność Polski i swoją własną godność górników i ludzi. I przeciwko nim generał Czesław Kiszczak wysłał, proszę posłuchać, 3,5 tysiąca żołnierzy z dwóch dywizji zmechanizowanych w sumie. 11 batalionów. około 400 zomowców i 48 czołgów i 90 kilka transporterów opancerzonych i 3 helikoptery bojowe. To było formalne oblężenie kopalni Wujek. Na procesie morderców z kopalni Wujek w publicystyce, w wypowiedziach różnych, Jaruzelski, Kiszczak, także inni generałowie, także komendant wojewódzki milicji w Katowicach, generał Gruba, który już nie żyje, mówili, że celem tej operacji, w której użyto tak ogromnej masy wojska, ZOMO, milicji obywatelskiej i bezpieki. Otóż celem tej operacji miało być spacyfikowanie górników, tak żeby oni zakończyli strajk. Tymczasem to nie jest prawda. Gdyby chodziło o zakończenie strajku w kopalni Wujek, to wystarczyło tym górnikom odciąć dopływ wody, zamknąć dopływ wody i wyłączyć dopływ prądu elektrycznego, żeby nie było, jak nie ma wody, jak nie ma światła i prądu, to nie ma nic. I oni by, jeśli nie natychmiast, to po paru godzinach by wyszli z kopalni i by się strajk zakończył. Ale chodziło o to, żeby pokazać, że władza się nie cofnie, że władza ludowa, władza komunistyczna potrafi zabijać i mordować ludzi. Ci górnicy zostali wytypowani już wcześniej na egzekucję. Wśród tych bandytów, którzy oblegali kopalnię Wujek, a nie było ani jednego, używam celowo bandytów, bo to nie tylko generał Kiszczak, ale wszyscy, łącznie z szeregowymi żołnierzami. Taka jest brutalna prawda, trzeba to powiedzieć. Trzeba spojrzeć w zuchwałe oczy prawdy. Nie było ani jednego, który by odmówił wykonania rozkazu. Nie było ani jednego, który by powiedział, nie będę strzelał do własnego brata, ojca, do matki. Nie jestem najemnikiem, jestem obywatelem, żołnierzem. Nie było ani jednego, w ogóle w całym stanie wojennym, nie było ani jednego generała, ani jednego oficera, który odmówiłby wykonania rozkazów. Jeden jedyny, jak wyrzut sumienia, był pułkownik Ryszard Kukliński, bohater Polski i Ameryki. Otóż trzeba powiedzieć, skazany oczywiście na śmierć później przez sąd stanu wojennego. Otóż w kopalni Wujek doszło do masakry niebywałej. Te czołgi rozwaliły mur kopalni w trzech miejscach po to, żeby mogli się do niej wedrzeć przez ten mur żołnierze, ZOMO i wreszcie tak zwany pluton specjalny. Ten pluton specjalny to byli mordercy, trzeba nazywać rzeczy po imieniu, byli specjalnie szkoleni do zabijania. Byli to ludzie o specjalnej psychice, gotowi na rozkaz zamordować ojca i matkę, brata i siostrę. Ich nie obchodziło, że strzelają do Polaków. Przechodzili specjalne treningi, także psychologiczne, i byli uzbrojeni w specjalną broń. To byli snajperzy, którzy posiadali broń z celownikami optycznymi, z takimi malutkimi lunetkami. Ich celem było zabijanie przywódców strajku i przywódców manifestacji, które się miały odbywać w wielkich miastach. I oni tą egzekucję na tych górnikach wykonali. Zginęło 9 górników na miejscu. Kilku następnych wykrwawiło się i zmarło w szpitalu. Ogólna liczba rannych górników przekracza ponad 200 osób, aczkolwiek oficjalne dane mówią o 90. Dlaczego jest taka ogromna różnica? Dlatego, że bali się zgłaszać do szpitali z ranami postrzałowymi, bo byłoby od razu wiadomo, że brali udział w strajku, że to są właśnie ci górnicy z kopalni Wujek i nie dość, że ranni, to trafiliby do więzienia. Dlatego faktyczna liczba rannych była dwukrotnie większa niż się podaje oficjalnie. To było około 200 osób. Bardzo istotnym fragmentem tego, co się działo 16 grudnia 1981 roku w kopalni Wujek w Katowicach, jest fakt, że oficerowie wojska i oficerowie bezpieki nie dopuścili do rannych, padłych na śniegu górników, pogotowia, lekarzy i karetek pogotowia ratunkowego. Jak powiedziałem, kopalnia Wujek znajduje się niemal w samym centrum Katowic. Słychać było latające helikoptery, huk armat z czołgów, rozbijany mur, a przede wszystkim salwy z broni maszynowej. I na odgłos tych strzałów, mimo że, jak powiedziałem, telefony były wyłączone wtedy w pogotowiu ratunkowym również, z kilku szpitali w Katowicach i z pogotowia ratunkowego nadjechały kilkanaście karetek pogotowia. Nie zostali dopuszczeni przez oficerów Polaków na służbie Rosji Sowieckiej, aby pomóc górnikom, kordon zomowców odgrodził lekarzy od górników. To pokazuje, że to była zbrodnia ludobójstwa, że ci ludzie na rozkaz Jaruzelskiego, a Jaruzelski na rozkaz Moskwy pacyfikowali własny naród. To nie może być nigdy zapomniane i to może, nie może być nigdy wybaczane, zwłaszcza, że nigdy nie słyszeliśmy słowa skruchy, wręcz odwrotnie. Butne zapewnienia, że Jaruzelski działał zgodnie z prawem, a to ci górnicy prawo łamali. Jeżeli mówimy o stanie wojennym, to warto wreszcie powiedzieć, że spośród tych represji, które były wtedy wprowadzone, które były powszechne, to było upodlenie i sponiewieranie zwyczajnych ludzi. Oto każdego dnia miliony Polaków stały w kolejkach po podstawowe artykuły spożywcze niezbędne do egzystencji. Po cukier, po masło, po ser żółty, po kaszę, po ryż. Chodziło o to, żeby Polacy zajęli się staniem w kolejkach, czasami po kilka godzin, czasami kolejki ustawiały się w nocy. Upodleni, sponiewierani ludzie nie mieli siły, ani woli, ani czasu, żeby walczyć z komunistycznym reżimem na służbie Rosji. To też jest bardzo ważny element i też było uwzględnione w planach zrusyfikowanych generałów Ludowego Wojska Polskiego. Jak powiedziałem, praktycznie stan wojenny zakończył się dopiero obradami Okrągłego Stołu, wyborami 4 czerwca 1989 roku, a w moim przekonaniu ostatecznie zakończył wyborem generała Jaruzelskiego na pierwszego prezydenta III Rzeczypospolitej. To był szczególnego rodzaju hokus pokus. Oto nagle z dnia na dzień Wojciech Jaruzelski przestał być już dyktatorem stanu wojennego, przestał być pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej, szefem zbrodniczej wrony i z dnia na dzień wskoczył w cywilne ubranie z munduru i stał się pierwszym prezydentem III Rzeczypospolitej. Osławiony Adam Michnik w Gazecie Wyborczej, bo gdzieżby inni, gdzie indziej, ogłosił na pierwszej stronie słynne hasło, którym nabrał dziesiątki milionów Polaków. Michnik głośno stwierdził wtedy, rzucił takie hasło: wasz prezydent, nasz premier, czyli że prezydentem ma być Jaruzelski, a premierem Tadeusz Mazowiecki. Wasz prezydent, czyli komunistów, a nasz Mazowiecki. Już wkrótce miało się okazać, że jeden i drugi jest ich, razem z Adamem Michnikiem. To było oszustwo i to był fałsz, który ja osobiście odczułem na własnej skórze, bo ja wtedy siedziałem w więzieniu jeszcze. Ja siedziałem w więzieniu jeszcze pod rządami Tadeusza Mazowieckiego. Co to było mniejsze zło stanu wojennego, odczułem na własnej skórze. Kiedy zostałem aresztowany, siedziałem w najcięższych więzieniach Polski Ludowej. Najpierw w osławionej katowni przy ulicy Oczki w Warszawie, w siedzibie bezpieki wojskowej, potem w więzieniu mokotowskim na Rakowieckiej, w końcu wywieziono mnie do najcięższego więzienia w Polsce, zakładu karnego w Barczewie. Kiedy mnie bili na przesłuchaniu, dwóch mnie trzymało za ręce, trzeci mnie bił, a pułkownik Nowakowski palił papierosa i siedział przy biurku i nerwowo zaciągał się dymem. Tą scenę ciągle widzę i czuję to. A złamaną kość i wybity jeden ząb straciłem bezpowrotnie. To wcale nie było dla mnie mniejsze zło, ale chciałem powiedzieć, że minęło tyle lat, zostałem uniewinniony przez Sąd Najwyższy jako ostatni więzień polityczny. Jak stwierdził Sąd Najwyższy, byłem ostatnim więźniem politycznym i działałem na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Ale minęło tyle lat, powstał Instytut Pamięci Narodowej i kiedy IPN po raz pierwszy otworzył archiwa i udostępnił tak zwane teczki osobom represjonowanym, to poszedłem do IPN-u, aby zobaczyć swoje dokumenty. A najbardziej byłem ciekaw, jak się nazywał ten Judasz, który mnie wydał. I akurat tego w tych teczkach, a tych teczek jest aż 7, nie znalazłem. Jak się nazywał Judasz, który mnie wydał, tego dokumentu nie znalazłem. Ale znalazłem tam inny nadzwyczajny dokument. Okazało się, że generał Jaruzelski zajmował się moją skromną osobą, że jakiś Józef Szaniawski był w kręgu zainteresowań Wojciecha Jaruzelskiego. Zobaczyłem niesłychany dokument. To jest pismo Naczelnego Prokuratora Wojskowego PRL do Wojciecha Jaruzelskiego, w którym tenże Naczelny Prokurator Wojskowy, generał brygady Henryk Kostrzewa, pisze, że godziłem, że Szaniawski godził w same podstawy Polski Rzeczypospolitej Ludowej i w podstawy Sojuszu Polsko-Radzieckiego. I tam także nawet napisał, że byłem szczególnie niebezpieczny. W związku z tym prokurator będzie domagał się dla mnie na procesie 15 lub 25 lat pozbawienia wolności. I oto na tym dokumencie, na pierwszej stronie jest wskos dekretacja generała Jaruzelskiego. Jaruzelski napisał tylko parę słów, ale jakże znamiennych. W odpowiedzi na to, że prokurator będzie się dla mnie domagał 15 lub 25 lat pozbawienia wolności. Jaruzelski napisał wskos tego pisma, wystarczy 10. W. Jaruzelski. Jak to przeczytałem, to pomyślałem sobie, to był dobre panisko. Mógł napisać rozstrzelać albo kara śmierci. On napisał wystarczy 10. 10 lat. To było, miało być dla mnie mniejsze zło. Tylko 10 lat. A przecież mógł napisać, że rozstrzelać. I tak sobie pomyślałem, kupię jakąś dobrą butelkę, bukiet kwiatów i pójdę do Jaruzelskiego i mu podziękuję, że na moim przykładzie, nie jako historyk, tylko jako Szaniawski, zrozumiałem, na czym polega jego zbrodnicza filozofia mniejszego zła. Proszę Państwa, mija 30 lat od wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Żyjemy w innej epoce. Jest 2011 rok, XXI wiek. Jakie refleksje nam dzisiaj pozostają? Trzeba pamiętać o kilku. Po pierwsze, że Rosja nigdy nie odpuści swojego panowania w Polsce. Że zawsze znajdą się targowiczanie i sługusy, którzy potrafią Rosji służyć w Polsce, tak jak to robią od ponad 230 lat. Trzeba pamiętać jeszcze o czymś innym. Że znajdą się tacy, którzy na rozkaz potrafią zamordować ojca i matkę i nie odmówią wykonania tego rozkazu. O tym trzeba też zawsze pamiętać. I trzeba pamiętać o tym, że są zbrodnie nierozliczone, że mamy nasze własne polskie rachunki krzyw z tymi zbrodniarzami, którzy są wśród nas, otrzymują emerytury, renty i powodzi im się dużo, dużo lepiej niż ich ofiarom. Dużo lepiej. I że kiedyś powstanie straszna książka o stanie wojennym. I to nie napiszę ja i nikt z mojego pokolenia, tylko ktoś napisze z moich studentów, z naszych studentów, ktoś, kto spojrzy na to swoim młodym wzrokiem, będzie widział, że to była zbrodnia w imię imperialnych interesów Rosji na Polsce i Polakach. I wreszcie to, co chciałbym, żeby Państwo z tego wykładu jeszcze też zapamiętali, że żeby nie wiem jak zacierać ślady, żeby nie wiem jak niszczyć, palić dokumenty, a generałowie stanu wojennego to znakomicie zrobili po 89 roku, to prawda i tak wyjdzie na wierzch, bo prawda jest czymś najważniejszym. Prawda przez dużą literę. I trzeba zawsze spoglądać w oczy prawdy, w zuchwałe oczy prawdy. Ale prawda jest zawsze najważniejsza, także prawda o stanie wojennym. Bardzo Państwu dziękuję. Szczęść Boże, mówił Józef Szaniawski.